trzy miary mąki. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Z księgi Izajasza. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego sługę, bym nawrócił do niego Jakuba i zgromadził mu Izraela. Z psalmu 139. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Z Dziejów Apostolskich. Pod koniec swojej działalności Jan mówił: ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. Siostry i bracia, przed nami szczególna niedziela w ciągu roku. Mamy datę 24 czerwca, a zatem uroczystość narodzin świętego Jana Chrzciciela. Zamiast tekstów niedzielnych weźmiemy szósty tom lekcjonarza, czyli teksty o świętych, na święta, uroczystości, na wspomnienia obowiązkowe. I będziemy czytać liturgię odniesioną do osoby Jana Chrzciciela. Przynajmniej po części. Zaraz wyjaśnię, dlaczego mówię, że przynajmniej po części. Kiedy zastanawiałem się nad tymi czytaniami, kiedy trochę zachodziłem w głowę, co powiedzieć, czego Bóg chce ode mnie, abym usłyszał w Jego Słowie, najpierw przyszła mi na myśl cała historia narodzin Jana, to znaczy od momentu zwiastowania jego urodzenia ojcu Zachariaszowi, kiedy pełnił swoją służbę w świątyni. I pomyślałem sobie, że przecież każde urodziny, każde narodziny nowego dziecka są już pewną historią jego najbliższych. W tę historię wszedł Bóg przynajmniej te 9 miesięcy wstecz i powołał do życia nowego człowieka. To nie jest tylko historia tego, który się urodził. To jest historia jego najbliższych. I ta historia też jest ważna. Jeszcze więcej i jeszcze dalej. To nie tylko historia fizycznych urodzin. To każda historia moich nowych narodzin w sakramencie pokuty. To historia Twoich, siostro i bracie, spowiedzi. To wszystkie historie spowiedzi naszych sióstr i braci. O tym jeszcze powiem pewnie trochę później przy okazji Ewangelii. A na razie wejdźmy na moment w proroctwo Izajasza. To 49 rozdział, pierwszych 6 wersetów, nazywanych drugą pieśnią o Słudze Pańskim. Co ciekawe, cały ten tekst, te 6 wersetów, usłyszymy w odniesieniu do dzisiejszej uroczystości. A przecież te słowa odnoszą się do sługi Pana, do tego, który jest Mesjaszem, Chrystusem. I pewnie dlatego bardzo dotknęło mnie to jedno zdanie, które w przekładzie Biblii Tysiąclecia brzmi: a teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował. W innych przekładach można przeczytać to zdanie, to jest 5 werset. I teraz tak mówi Pan, który po to mnie kształtował od łona mej matki na swojego sługę, aby zgromadzić przy sobie Jakuba i Izraela. Mówi Bóg. Bóg, który wchodzi w historię. To jest historia Jana Chrzciciela, to jest historia sługi Bożego, to jest historia każdego z nas. To wszystko, co wydarzyło się wcześniej, cały ten opis, ścieranie się w powołaniu Bożego sługi, bo przecież możemy przeczytać, że on mówi: próżno się trudziłem, na darmo, na nic zużyłem wszystkie moje siły. Bez pożytku. Mój trud cały jest przed Panem, mój znój, moja wytężona praca, moja bezsilność jest przed Bogiem. Ten człowiek spiera się z Bogiem. Widzi w sobie ogrom słabości. a jednocześnie doświadcza potęgi Bożej mocy, Bożego wybrania. To jest słowo o każdym z nas. Bo skoro jest to słowo o Chrystusie, a wiemy, że Bóg, Ojciec Wszechmogący, chce w każdym z nas dostrzegać podobieństwo do swojego Syna, my chcemy, i to było bardzo mocno zaznaczone w liturgiach słowa minionego tygodnia, my chcemy być kojarzeni z Bogiem. My chcemy, aby Bóg nas kojarzył ze sobą, bo przecież na tym polega wiara. To są skutki chrztu, że jesteśmy skojarzeni z Bogiem, jesteśmy spokrewnieni z Bogiem. Dosłownie przez Jego krew jesteśmy w Nim. Jesteśmy Jego rodziną, rodziną Chrystusa. Więc to słowo jest również o Tobie. Ono będzie o Janie Chrzcicielu, ono będzie o Twoim życiu, o Twoim trudzie, o łasce udzielonej przez Boga, o Bożym Słowie, które do Ciebie przychodzi. To jest Słowo, które daje Ci sens życia. Słowo Boga. W ostatnim czasie bardzo często przychodzą mi na myśl, przypominają mi się te wszystkie zapewnienia biblijne, te wszystkie zapewnienia Boże umieszczone w Biblii, by słuchać Boga i co się wiąże ze słuchaniem Boga. Jak wielkie błogosławieństwo przychodzi wtedy, kiedy słucham Słowa, kiedy jestem posłuszny Słowu Boga. Kiedy uchwycę się tego Słowa, jak człowiek wiszący nad przepaścią i będę się go trzymać. Będę trzymał Słowo. Uchwycę je tak mocno, że ono się wryje w moje ręce. Że ono zostawi ślad, nawet fizyczny ślad na moich dłoniach. I tak sobie patrzę teraz właśnie, nagrywając ten komentarz, na moje egzemplarze Pisma Świętego. Jeszcze nie widać na nich tych śladów wgryzienia się, czy chwycenia tak mocno Biblii, by pozostawić mój ślad na Biblii, a co dopiero, żeby Biblia zostawiła ślad na moich dłoniach. Mam nadzieję, że Słowo Boga zostawia ślad w moim sercu, że Słowo Boga zostawia ślad w waszych sercach. Mówi Pan, który kształtuje, który nadaje nam kształt. Mówi Bóg, który patrzy na ciebie i widzi swoje dziecko, swojego syna. To właśnie mówi Bóg. I dlatego możesz spojrzeć na siebie z ogromną dumą. Patrzysz w lustro i widzisz dziecko Boga. Tak, to Psalm 139. Przenikasz, znasz mnie. Stworzyłeś moje wnętrze, usłyszymy w drugiej zwrotce. Utkałeś mnie. Sławię Cię, że tak cudownie stwarzasz i mnie i wszystkie dzieła wokół. To wszystko jest godne podziwu. I ja, i Twoje stworzenie. Początek tego psalmu według biblistów jest bardzo trudny do oddania. Ten tekst jest skażony w różnych przekładach, w różnych rękopisach, w różnych kodeksach. I dlatego możemy zarówno powiedzieć w pierwszym wersecie przenikasz i znasz mnie, ale również możemy powiedzieć poddałeś mnie próbie i znasz mnie. I w jednym i w drugim tłumaczeniu myślę, że najważniejsze jest to, co zawiera druga część zdania. Ty mnie znasz, wiesz o mnie wszystko. Ty mnie znasz, ty wiesz wszystko. Nie muszę się ukrywać. Co więcej, Twoja łaska prowadzi mnie i prowokuje mnie do tego, bym się nie ukrywał przed Tobą, bym nie miał przed Tobą tajemnic. Owszem, my wszyscy wiemy, że nie mamy przed Bogiem tajemnic, ale ile rzeczy czasami chciałoby się jednak przed Nim ukryć? Przed iloma rzeczami, przed iloma sprawami, wydarzeniami, pewnymi prawdami o nas, my sami uciekamy. Nie chcemy ich przyjąć. Nie chcemy się na nie zgodzić. Nie chcemy ich uznać za nasze. A Bóg mówi, ja Cię znam. Psalmista potwierdza, znasz mnie. To poznanie przez Boga nie jest poznaniem, które ma nas potępiać, które ma sprawiać, że będziemy się teraz czuli nieswojo. to nie jest taka znajomość, to nie jest taka wiedza, która sprawia, że Bóg patrzy na nas spod przymrużonych powiek, że uśmiecha się z przekąsem, bo znów coś zepsuliśmy, bo znów jakiś grzech, bo znów nie okazaliśmy się tak wierni, tak silni, tak dobrzy, tak pobożni, tak właściwi, jakbyśmy powinni być, jak Bóg nas sobie wymyślił i my sami wymyśliliśmy sobie, że Bóg tak o nas myśli. Nie, Bóg otwiera szeroko oczy i patrzy z miłością i szuka ciągle relacji z nami. To, że wie, kiedy wstaję, kiedy się budzę, kiedy siedzę, kiedy pracuję, kiedy odpoczywam, powoli do mnie dochodzi ta prawda, że cała ta wiedza Boga jest wykorzystana właśnie dla błogosławieństwa. Że każdy mój ruch, wszystko co robię i wszystko czego nie robię, jest ogarnięte Bożym spojrzeniem po to, aby z każdego momentu mojego życia, z każdej jego chwili wyprowadzić zbawienie. Żeby to były zawsze chwile, w których Bóg może powiedzieć, w których Bóg chce powiedzieć i ja też chcę tego doświadczyć, chcę usłyszeć to słowo. Tak, zbawiam Cię, kocham Ciebie, daję Ci wszystko. To nas prowadzi do uwielbienia. I dlatego będziemy śpiewać w refrenie tego psalmu niedzielnego. Sławię Cię, Panie, za to, żeś mnie stworzył. Błogosławię Ci i dziękuję Ci za to, że mnie stworzyłeś, za to, że żyję, za każdy moment mojego życia. Nawet za te chwile, których się wstydzę, o których wolałbym zapomnieć, a może właśnie za te chwile, w których nie chciałbym żyć albo nie chciałem żyć. Za te momenty, które wydają mi się totalną porażką. Za te wszystkie próby, z których wcale nie wyszedłem obronną ręką. A za te wydarzenia, które pokazały ogrom mojej słabości, które mnie rozłożyły na łopatki. W takim kontekście, kiedy poznaję prawdę o sobie i wiem, że to jest prawda objawiona mi przez Boga. To jest prawda, którą Bóg też zna. Co więcej, to jest prawda, która nie przeszkadza Bogu mnie zbawić, wręcz przeciwnie. Ona mnie samego otwiera na dar Bożego zbawienia. Teraz zajrzyjmy do Księgi Dziejów Apostolskich, fragment 13 rozdziału, wersety między 22 a 26. To kilka wersetów z przemówienia apostoła Pawła w Antiochii w Pizydii. Szabat, synagoga, tradycyjnie odczytano pisma proroków. Przełożeni zwracają się do Pawła i do pozostałych, aby przemówili, jeśli mają jakieś słowo zachęty do ludu. Jeśli chcą czymś zachęcić. Jeśli mają słowo, które pobudzi wiarę. Paweł ma takie słowo. On ma Ewangelię. On ma dobrą nowinę. On w każdym momencie, z każdego czytania, z każdego rozdziału prawa czy proroków, potrafi wyprowadzić kerygmat. Potrafi ogłosić najlepszą wiadomość o zbawieniu, które zostało przyniesione, które się spełnia, które jest na wyciągnięcie ręki, które Bóg ofiarował w Chrystusie. I dlatego zaczyna mówić właściwie o całej historii wybrania, o wyprowadzeniu z Egiptu, o przygotowaniu ziemi obiecanej, o czasach sędziów, o królu Saulu, o królu Dawidzie. I właśnie z tego wydarzenia, powołania Dawida, Paweł od razu przechodzi do Jezusa, do historii zakorzenionej w rodzie Dawida, historii Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. I wcześniej, jako że cały czas pamiętamy o tym, że przecież dziś uroczystość narodzin Jana Chrzciciela, wcześniej właśnie Paweł mówi o tym, który poprzedza bezpośrednio Jezusa, o tym, który przygotowuje drogę, który nakłania do chrztu, do nawrócenia. I używa tutaj ciekawego stwierdzenia, którego wcześniej Jan Chrzciciel używał, gdy pytano go o to, kim właściwie jest. Jan mówił tak: czemu sądzicie, że to ja jestem? To nie ja jestem, lecz właśnie już za mną idzie. Dość trudna gramatycznie formuła i pewnie można się pogubić w tych wszystkich jestem, nie jestem, ktoś idzie, ale jeśli znamy, a przecież znamy przykazania Izraela, to widzimy tutaj, że Jan Chrzciciel odnosi się też do tego imienia, którym będzie się później posługiwał Jezus. Jan oczywiście nie odważy się absolutnie mówić tego w kontekście imienia Bożego. To, co później zrobi Jezus wiele razy, choćby w Ewangelii Jana Apostoła. Jan Chrzciciel nie odważa się wypowiedzieć imienia Boga, ale jednocześnie mówi do wszystkich, którzy przychodzą i pytają, kim on jest. Mówi: to nie ja jestem. To nie ja. Ja wiem, że nie jestem nim. To też bardzo ważna świadomość. By się nie łudzić w życiu, by wiedzieć, jakie ma się miejsce. Jan wiedział, jakie ma miejsce. Jan wiedział, kim jest. Nie dał się oszukać, nie dał się wpędzić gładkimi słowami, nie dał się zwieść jakimiś komplementami. Ostatecznie nie ugiął się nawet przed groźbą śmierci. On wiedział, kim jest. On wiedział, po co został powołany. Dlaczego żyje? Jednocześnie bardzo konkretnie, bardzo mocno odnosił swoje życie do życia Jezusa. Oczywiście, bo byli rodziną, bo znali się, bo Jan wiedział, że poprzedza właśnie tego. To jest nadzieja Izraelitów. To jest ten, którego Bóg namaszcza. Jan to widział. Ale jednocześnie Jan daje nam przez swoje życie wskazanie, bardzo konkretną wskazówkę, bardzo konkretną zachętę. Tak jak Paweł wtedy zachęca Żydów zgromadzonych w synagodze w Antiochii, tak i my dzisiaj możemy doświadczyć właśnie tej zachęty ze strony Jana Chrzciciela, żeby nasze życie związać z Jezusem na nowo, żebyśmy wiedzieli, że nasze życie jest związane z Bogiem, żeby o tym nie zapomnieć, żeby się tego nie wyprzeć, żeby z tego nigdy nie zrezygnować. I wreszcie przechodzimy do najważniejszego tekstu, umiejscowionego właściwie gdzieś pomiędzy tym proroctwem Izajasza, które mówi o słudze Pana, czyli o Mesjaszu, a proklamacją kerygmatu przez Pawła w Antiochii, który mówi już o wydarzeniach, jakie się dokonały, mamy moment narodzin Jana Chrzciciela. Kiedy siedziałem nad tym tekstem, tak jak już to powiedziałem wcześniej, przyszła mi do głowy tak naprawdę cała historia. Historia, która zaczyna się od wiary. Przecież w każdej ludzkiej historii chodzi o wiarę, o relację z Bogiem, o zbawienie. A zatem również ta historia zaczyna się od wiary. Zaczyna się od wierności. Wierność Elżbiety i Zachariasza. Kapłan Zachariasz, mimo podeszłego wieku, mimo świadomości, że ze względu na wiek jego żony już właściwie brakuje perspektyw na taki znak błogosławieństwa, jakim jest obecność dziecka, jakim jest nowe życie w ich domu. Ten Zachariasz ciągle przychodzi do Jeruzalem. Przychodzi wtedy, kiedy jest czas jego służby dla Boga. Być może przez jakiś czas jego współbracia, jestem kapłanem, wiem jak to czasami wygląda w naszym środowisku, patrzyli na niego z politowaniem. Może były w przelocie rzucane jakieś docinki albo nietrafione próby wytłumaczenia, wyjaśnienia tej jego sytuacji, bądź co bądź beznadziejnej. Może Zachariasz się już do tego wszystkiego przyzwyczaił. Może przychodzi, bo chce być wierny, bo chce być konsekwentny wobec powołania, wobec słowa Boga, wobec tego, co rozpoznał w życiu, wobec tego, do czego został przywołany, jest wierny, nie rezygnuje, nie mówi, że to nie ma sensu. nie mówi, że znajdzie sobie jakąś lepszą pracę, że ta służba Bogu jednak nie jest dla niego. Że skoro Bóg go nie słucha, to dlaczego on miałby słuchać Boga? Ile w nas takiego myślenia? Ile takich okazji, może i wykorzystanych, by Bogu wyrzucić różne nasze niepowodzenia, braki, by go oskarżać, by się nim rozczarować, by mówić mu o pustce, o tych gruzach, jakie pozostały po naszych planach, po naszych nadziejach. A Zachariasz jest wytrwały, jest wierny. Dobrze spojrzeć dzisiaj na Zachariasza, na tego, który za chwilę napisze słowo i wtedy otworzą się jego usta, rozwiąże się język i będzie miał na ustach i na języku słowo uwielbienia. Nie wiadomo, jakimi modlitwami się modlił, nie wiadomo, czy prosił tylko, czy też błogosławił, na pewno błogosławił, bo przecież te formuły błogosławieństwa były wpisane w jego posługę. Na ile jego serce było w tych błogosławieństwach? Tego nie wiemy. Ale wiemy jedno. W wierność Zachariasza wchodzi Bóg. Bóg wchodzi w twoją wierność, siostro i bracie. Nie ze względu na zasługi, nie ze względu na to, co udało ci się wypracować. Bóg wchodzi w twoje życie, tak jak wszedł w życie Zachariasza, dlatego, że jest wierny sobie samemu. On się zobowiązał, że będzie nam błogosławił. On się zobowiązał, że nasze życie będzie owocne na różnych przestrzeniach. I ta wierność Boga może przygnieść, może tak bardzo przytłoczyć, że człowiek traci zdolność mówienia. Ewangelia oddaje to, co się stało z Zachariaszem przez greckie kofos. Można je tłumaczyć jako głuchy lub niemy. Może to jest właśnie ta intensywność Bożej obecności. Może to skutek spotkania z aniołem, który czasami powala na ziemię, który odbiera zdolność mówienia, który plącze myśli. A może chodzi też o to, że Bóg daje szansę, by oczekiwanie na spełnienie obietnicy było wypełnione właśnie bezradnością i niemocą. Kiedy nic nie masz do zaofiarowania Bogu, kiedy nie masz żadnej oferty odpowiadającej temu, co Bóg ci obiecał, temu, do czego Bóg cię powołał. To jest znak miłosierdzia, który przychodzi bez zasług, bez żadnej zasługi. I znów to związanie z Chrystusem, nasze związanie z Chrystusem. Bóg okazuje ci miłosierdzie, Bóg daje nam szansę uwolnienia od naszych grzechów za każdym razem, kiedy podchodzimy do sakramentu pokuty, nie ze względu na to, że my się poprawimy, nie ze względu na to, że my teraz będziemy lepsi, że nasze życie już się na pewno zmieni. Nie, ze względu na krew Jego Syna. I warto spojrzeć też w Księgę Wyjścia do 33 rozdziału, do 19 wersetu. To jedno z moich umiłowanych miejsc biblijnych. Okazuje łaskę komu chce i daje miłosierdzie komu mi się podoba. To jest działanie, to jest obecność Boga, która w życiu Zachariasza i Elżbiety przekracza ich oczekiwania, przekracza ich marzenia. To spotkanie daje im pewność, już nie tylko nadzieję, że Bóg pamięta, to znaczy imię Zachariasz, albo wiarę, że Bóg przysiągł, mój Bóg przysiągł, znaczenie imienia Elżbieta. Ale to jest konkretne doświadczenie. Pan się zmiłował. Johanan, Jan, Pan się zmiłował. Nie nadzieja, nawet nie wiara. Dowód, doświadczenie. I dlatego ewangelista Łukasz, kiedy opisuje to wydarzenie, używa pięknego stwierdzenia w 58 wersecie pierwszego rozdziału swojej Ewangelii. Jej sąsiedzi i krewni dowiedzieli się, że Pan na niej okazał wielkość swojego miłosierdzia. Pan na Elżbiecie okazał wielkość swojego miłosierdzia. I pamiętamy też, że miłosierdzie pochodzi od słowa łono, od zdolności rodzenia. Bóg dał miłosierdzie, dał zdolność rodzenia. wielkość Bożego miłosierdzia okazał Pan na Elżbiecie, na jej łonie, na jej zdolności rodzenia. To jest dowód na miłosierdzie Boga. Ci, którzy są obok, sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, Miriam z Nazaretu, oni wiedzą bardzo dobrze, to nowe życie to łaska, to miłosierdzie Boga, to potężne działanie w życiu tych ludzi. Dlatego, kiedy Zachariasz daje konkretne świadectwo, nie swoim słowem, ale ryje rylcem na tabliczce, Jan będzie mu na imię. Jego imieniem jest Jan. Wtedy otwierają się jego usta. Wtedy rozwiązuje się język. Wtedy jest wielbienie. Kiedy Zachariasz potwierdza, Pan się zmiłował, Pan okazał miłosierdzie, to od razu w nim wyzwala falę wielbienia. Coś niesamowitego. Kiedy doświadczasz miłosierdzia, kiedy idziesz do spowiedzi, kiedy usłyszysz słowo miłosierdzia, kiedy doświadczysz przebaczenia grzechów, czy to wywołuje w tobie falę uwielbienia? Czy dziękujesz Bogu za ten cud, za to, co Pan ci uczynił? Warto o tym wszystkim pomyśleć przy okazji tej uroczystości narodzin świętego Jana Chrzciciela. I jeszcze jedna rzecz też przychodzi mi na myśl. W związku z tym nowym życiem i z tym uwielbieniem Boga za Jego miłosierdzie, czy sam potrafię i czy ty, siostro i bracie, potrafisz ucieszyć się i błogosławić Boga za nowe życie, które się pojawia w twojej rodzinie, w twoim sąsiedztwie? Czy potrafisz podziękować Bogu i uwielbić Go za nowe życie łaski, za chrzest, za spowiedź twoich bliskich albo sąsiadów? I pytanie odwrotne. Czy twoi bliscy, czy twoi sąsiedzi też doświadczają tej zachęty do radości, do uwielbienia Boga za każdą twoją albo moją kolejną spowiedź, kiedy widzą nas proszących i doświadczających miłosierdzia Boga? Czy moje kolejne spowiedzi prowokują innych do uwielbienia Boga? Pomyślmy o tym. Przecież we wszystkim chodzi właśnie o Niego. W każdej uroczystości, w każdym słowie w Biblii, w każdej liturgii, w każdym sakramencie chodzi o Niego i o nas. Ucieszmy się tym dzisiaj. Błogosławmy Boga na nowo za Kościół, za to wszystko, co daje nam we wspólnocie Kościoła. Amen.
Bogu niech będą dzięki.